studiu porankawnet Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od teorii nowego, taniego państwa. Premier zapowiedział zmiany w administracji i nawet je realizuje. 17 sekretarzy i podsekretarzy stanu pożegnało się ze swoimi stanowiskami. Część odeszła z rządu, a część tylko zmieniła szufladkę. Już nie jest z ministrami, tylko zajmuje inne miejsca dyrektorów departamentów i inne stanowiska w administracji publicznej. To jest tak, czy to jest realne działanie, które usprawni rząd, które do tej pory działało niesprawnie, czy to jest działanie pod publiczkę, trochę jak kiedyś Donald Tusk, który miał obciąć wszędzie wydatki o 10%?
Taki był dżingiel uspokajający na początek, więc mam nadzieję, że to nie jest teoria, tak jak pan redaktor powiedział, tylko jakąś praktykę tutaj rząd w końcu zaczął stosować. To może spróbujmy to rozbić na kilka kawałków. Pierwsza jest taki, że no jednak tych podsekretarzy stanu było tam 120 chyba paru, czy 130.
123.
Ojej, no właśnie.
Tyle ile lat Polska była pod rozmiarami, nie wiem, czy to był przypadek.
Może to właśnie o to chodziło. Problem jest taki, że premier ma rząd, w którym są ministerstwa, które mają dosyć dużą swobodę i rząd w Polsce, to nie tylko ten i poprzedni, ale też za Tuska i no, ostatnie te 28 lat nie jest to. Ten model jest powtarzany, tak? Czyli konstytucyjni ministrowie mają bardzo silną władzę i oni w tych swoich resortach okopują się, ale wielokrotnie są takie zadania rządu, które są w poprzek resortów. I ta Polska resortowa wielokrotnie jakby walczy w taki sposób, że po prostu no, się nie dogadają, no to nie zrobimy z tego sprawy politycznej. A takich spraw jest trochę. Tutaj na przykład w przerwie rozmawialiśmy o smogu i panu ministrze Woźnym, który
tak, Piotr
został...
Woźny został mianowany 5 tygodni temu, 4 tygodnie temu.
To się nie naministrował. Natomiast Piotr Woźny ma się zajmować smogiem. Jak już w mądrości naszej Polskiej stwierdziliśmy, że jest smog, to teraz z nim walczymy. Tylko smog pojawia się w transporcie i głównie i w grzaniu. I grzanie to jest jakość paliw, a jakość paliw jest w Ministerstwie Energii. A Ministerstwo Energii ratuje górnictwo, przeprowadza modernizację dużej energetyki, ale kluczowa jest jakość paliw, tak? Żeby do domków jednorodzinnych na przedmieściach dużych miast nie ładować
odpadów węglowych.
Tak. Ale jak już mamy ten przykład grzania, to najtańszym paliwem, nie polecamy, żeby było jasne, są śmieci. Butelka PET jest bardzo dobrym, tanim
energetycznym
paliwem. Jest bardzo szkodliwa. A dla odmiany odpady są w Ministerstwie Środowiska. No więc rządy, jak już nie mogą sobie poradzić z tym Ministerstwem Środowiska, Energii, z Kancelarią Premiera, to powołują w poprzek pełnomocnika. No to jest bez sensu. I teraz tak, no podsekretarze stanu mają kilka problemów. Po pierwsze, powiem
niskie
to,
zarobki.
Nie zarabiają dużo. Zarabiają mało, ich dyrektorzy zarabiają dużo więcej i szefowie agencji, którymi nadzorują, mają bardzo dużą odpowiedzialność. No i jest to jednak najgorsze eksponowane stanowisko, jakie można sobie wyobrazić. A robota jest naprawdę paskudna, więc te wszystkie osoby, które mniej czy lepiej to artykułowały, zaczynając od pani komisarz Bieńkowskiej, pana wicepremiera Gowina i tak dalej, no miały pewną rację, która została tak wyartykułowana, że jakby zniszczyła tutaj zmiany. Więc jedna rzecz jest taka, że tych wiceministrów tak naprawdę nie potrzeba tak dużo. Natomiast oni powinni być dużo lepiej wynagradzani. Teraz do pytania, czy to
i tak
jest
chyba
stanie
będzie,
państwo,
bo część przynajmniej podsekretarzy stanu trafi do służby cywilnej, czy jak rozumiem będzie włączona w rozdzielnik płacy służby cywilnej i będzie zarabiać kilkakrotnie więcej, dwu być może.
I szczerze mówiąc, no, czy zrekrutujemy 17 czy 18 nowych osób, i czy oni będą mieli sekretarki i kierowców, no to jest nieporównywalne do tego, jakby to nie wpływa na taniość państwa, tak? Znaczy, bo jeżeli państwo się czymś zajmuje, no to ma do tego urzędników, no bo to tak to działa. Więc jeżeli będziemy ograniczać zakres zajmowania się państwa różnymi sferami, no to wtedy będzie mniej urzędników. Jeżeli będziemy go poszerzać, no ich będzie więcej, no to po prostu tak działa. I teraz no, nie można rozszerzać tego zakresu i zrobić mniej urzędników, bo wtedy jest kompletna samowolka i korupcja, więc tutaj nie wiem, czy to jest najlepszy argument za tym, żeby państwo było taniej. To chyba nie jest przykład z tego worka.
Być może, ale kiedy pan premier na konferencji ten projekt prezentował w gorącym okresie, w okresie premii, w okresie wypowiedzi premiera Gowina, w okresie ujawnienia wydatków kart. Okazało się, że w MON-ie okazało się, że to były wydatki całkiem normalne i przez lata stosowane, no ale przez chwilę żyliśmy wielką, wymyśloną aferą w ramach wydatków MON za czasów, kiedy Antoni Macierewicz był ministrem i wtedy pan premier powołał się na Adolfa Bocheńskiego, osoby bardzo zasłużonej, ale jeżeli chodzi o punkt wizji rozwoju kraju i udziału państwa w gospodarce, no, idącej w poprzek wizji Mateusza Morawieckiego i w poprzek wizji Prawa i Sprawiedliwości, więc też nie wiem, o co chodzi, gdzie jest pan premier, czy pan premier to jest ten, który cytuje Mariannę Mazzucato, czy to jest premier, który w ramach gospodarki cytuje Bocheńskiego?
No, premier myślę, że ma niewdzięczną rolę, bo pan premier Morawiecki, realizując program jako wicepremier, miał jakby jedną działkę rządu bardzo szeroką i bardzo ważną pod pełną kontrolą, a teraz ma bardzo dużo różnych działek, które ogarniają wszystkie elementy i czasami ma współpracowników, którzy mają trochę inne poglądy. Już rozmawialiśmy o resortowości, więc jakoś na pewno to balansuje. Poza tym, no niestety też jest tak, że na premiera spadło dużo takich zadań, które no pan premier też z głównym straszakiem został. Nie wiem, czy państwo zauważyli, bo gasi co chwila różne pożary w polityce międzynarodowej.
Tak jest, i tym się głównie zajmuje chyba.
No właśnie, więc ja myślę, że to nie jest wdzięczna rola i chyba na tyle, co znam nazwijmy to tak otoczenie pana premiera, to tym się teraz zajmują i wyprowadzeniem pewnych, że tak powiem, bieżących rzeczy.
Pana zdaniem ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o dymisję i rekonstrukcję rządu z mniejszej liczby wiceministrów. Tam jest jakaś logika, jakiś sens w tych dobranych osobach, bo być może oczywiście Rafał Bochenek jako rzecznik, wicepremier nie musiał być ministrem, nie musiał być podsekretarzem stanu, ale na przykład Aleksander Bobko, jedyny sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w momencie, kiedy procedowana jest gruntowna reforma, z którą ma się zgadzać albo nie zgadzać, ale jest robiona, odchodzi z ministerstwa. To jest racjonalne, czy to jest zachowanie przypadkowe?
W Rzymie były, dla dyscyplinowania legionów była taka praktyka zabijania co dziesiątej osoby, więc myślę, że to jest jeden z tych przypadków, co bardzo mocno wpływało na morale. Jeżeli było niskie. I teraz, czy to, znaczy ja, moja teza jest taka, że rekonstrukcja jest permanentna i ona trwa od roku i będzie trwała jeszcze ze 3 lata. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo mało kto o tym mówi, więc jak usłyszeliście to państwo w Radiu Wnet.
Dobrze, czyli to nie jest, i każdy minister nie zna dnia ani godziny.
To nie jest koniec rekonstrukcji. No jest, bycie w rządzie jest pewną misją i praca dla rządów i to doskonale też widać, bo na przykład po Stanach Zjednoczonych, tak? No, prezydent Trump wymienia w kalejdoskopie, jak te osoby się zmieniają w kalejdoskopie, co oczywiście ma swoje wady i zalety. Natomiast tutaj jest tak, że no, mamy pewien etap, nazwijmy to rewolucyjny, i ta rekonstrukcja będzie jeszcze trwała 2-3 lata przynajmniej.
Chociaż chciałoby się, żeby tam był jakiś głębszy sens, a nie tylko sens mobilizacyjny.
Znaczy, jest też tak, że pewne rzeczy się realizują, bo na przykład Paweł Sałek w Ministerstwie Środowiska, który
też się zajmował smogiem. Nomen, omen.
Też się zajmował smogiem, ale brał udział w negocjacjach pakietu zimowego, zajmował się kwestiami klimatycznymi. które bardzo mocno jakby zostały podgonione, bo pakiet zimowy, te reformy BAT-u, reforma ETS-u już się jakby dobiegają końca i tam już tak naprawdę zostały kwestie związane z parlamentem i już finiszem komisji, więc tutaj nie mamy dużo przestrzeni. A propos tej resortowości, jak już pan redaktor tak zaokrąglił, to ja dam tutaj przykład. No tam polityka klimatyczna bardzo mocno jest nie tylko z kancelarią premiera i MSZ-em związana, ale także na przykład Ministerstwem Energii już wspomnianym.
To prawda.
Więc wszystko się ze wszystkim wiąże po prostu.
Z Ministerstwa Energii też odszedł jeden wiceminister, pan Ryszard Piotr. Tak, to jest też ciekawe, jak rozumiem, może być jakiś pełnomocnik, jak przy okazji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Natomiast z informacji, które my posiadamy w redakcji Biznes Alert, no, wygląda na to, że ten projekt będzie trochę inaczej robiony, nie tylko, bo do tej pory, jak państwo nie śledzicie, projekt atomowy, czy wybór lokalizacji jest w rękach spółki, której właścicielem jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, no i jest taki pomysł, żeby to odświeżyć w takim stopniu, żeby dołączyć do tego podmioty, które w przyszłości będą też finansowały tę inwestycję.
I tu dochodzimy do karuzeli stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, szczególnie w gigancie energetycznym Orlenie. To jest oczywiste, że zmiana na stanowisku prezesa Orlenu i przyjście Daniela Obajtka to jest ruch w stronę finansowania przez Orlen budowy elektrowni atomowej w Polsce?
No albo zakup Lotosu, bo taki jest pomysł też na takie
przejęcie,
na takie przejęcie Lotosu, nie wrogie, tak żeby akcje, które Skarb Państwa posiada w Lotosie, zostały kupione przez Orlen. No projekt atomowy, to zakończę ten temat. No jeden blok, jeżeli budowałby to Rosatom, a nie podejrzewam, żeby budował Rosatom, to jeden blok na Węgrzech, bo tam budują, kosztuje 25 miliardów. A budują chyba dwa.
A my miliardów czego?
Złotych. Złotych. Natomiast wszystkie inne państwa, które budują elektrownie atomowe, mają taki problem, że one, po pierwsze, te harmonogramy są przekraczane i budżety także. I myślę, że tutaj 30 plus to jest to, co za jeden blok należy liczyć, więc to jest mimo wszystko, mimo dużych zalet tej energii, jest dosyć droga energia, chyba najdroższa, jaką możemy sobie zafundować. Natomiast jeżeli chodzi
ale
o Orlen...
Ale bezemisyjna.
Jeżeli chodzi o Orlen... No bez sensu jest, żeby Lotos z Orlenem rywalizowały. Nawet nie chodzi o stacje benzynowe, bo na końcu państwo jedziecie, kupujecie hot dogi, paliwo na stacjach i jakby tak widzicie ten sektor. Natomiast to jest jakby końcówka całego procesu, bo Orlen i Lotos posiadają rafinerię i de facto dostarczają paliwo do wszystkich stacji benzynowych, tych takich zielonych ze słoneczkiem i tych takich różnych innych, już nie będziemy ich wymieniać.
Całkiem prywatnych, pojedynczych.
I takich prywatnych, pojedynczych, takich z piórkami, bez piórek, no to tam państwo sobie zobaczycie, to nie
jakie
ma. Nie.
Są?
Tak, więc ten proces, to jest bardzo duży biznes. On zawiera z jednej strony upstream, czyli wydobycie, z drugiej strony właśnie rafinerię, jak i import, eksport półproduktów, jak i ten końcowy etap. Więc tutaj pewnie się należy spodziewać optymalizacji kosztów, nazwijmy to też delikatnie.
No dobrze, ale wtedy powstanie monopol, a monopol, jak uczy historia, zawsze odbija się koniec końców na kieszeni konsumenta prędzej czy później.
No nie, to tutaj będę bronił Lotosu i Orlenu, bo one już posiadają monopol rafineryjny.
No ale są przynajmniej dwa podmioty od siebie niezależne.
No nie, bo jedno jest na północy, drugi jest w środku Polski i one dominują lokalne rynki, więc jeżeli uznajemy, że jest monopol, to on już tam dawno był. A to, czy to paliwo trafi w takiej czy innej cenie na stację, to i tak teraz nie ma znaczenia, bo Orlen i Lotos, czy te rafinerie dostarczają paliwo do większości stacji w Polsce, jak one są nawet brytyjskie czy norweskie. Więc jakby ta przestrzeń tutaj jest o tyle niezagrożona.
Ale
na stacji Orlenu i Lotosu, to też możecie państwo sobie wygooglać, ale jest chyba 1300, a to nie jest dominujący, znaczy cała reszta ma więcej.
Tak jest, bo mamy około, o ile dobrze pamiętam, około pod 6 tysięcy stacji benzynowych w tym rzeczywiście połączone. Orlen i Lotos nie stanowią większości. Jeszcze jedno pytanie w tym temacie, to jest tak, że...
A jeszcze karuzela była, że pan prezes Obajtek wymienił bardzo dużo dyrektorów. No to co? Znaczy, wymienił, ale jeżeli opozycja się będzie zajmowała ekscytowaniem, kto tam jakim dyrektorem marketingu jest, czy, no to okej, okay, jeżeli nie ma innej agendy i to jest najważniejsze, że jak ludzie handlują w sobotę czy w niedzielę i kto jest dyrektorem w jakiej spółce, to powodzenia.
No nie, ale to warto odnotować, jeżeli przychodzi nowy prezes i zmienia wszystko, to jednak znaczy, że coś musiało nie grać, albo że...
Albo lubi z kim innym współpracować. No, to są narzędzia, no to rozmawialiśmy o rządzie. No pan premier ma prawo wybierać sobie ministrów, podsekretarzy stanu, no bo inaczej no to on będzie odpowiadał za to, jak spółka jest, czy rząd jest rozliczany. Jeżeli nie ma wpływu na większość decyzji kadrowych, to będzie jego wina, więc rozumiem, że jeżeli on dobrze sobie z tymi ludźmi radzi, to ich wymienia. Najważniejsze jest to, żeby spółka miała stabilność, no bo to jest spółka publiczna, która potrzebuje jakby decyzji, które będą jasne dla akcjonariuszy. Pomimo tego, że państwo ma tam decydujący wpływ na te decyzje, to są akcjonariusze mniejszościowi, które też mają swoją wrażliwość, mogą sprzedawać, kupować i no tutaj jakby to nie może być pokrzywdzenie ich działalności. Natomiast spółka ma swoje plany i czy tam jest 10 takich dyrektorów, czy siakich, no to...
Nerwowo patrzę na zegarek, bo czas nam ucieka, więc ostatnie pytanie, kto będzie nowym prezesem KGHM.
Ojejku, nie róbmy spekulacji może, ale rzeczywiście jest to
ale mam już marzenie jakiegoś wymarzonego prezesa.
Jak mam, to nawet zachowuję go dla siebie. Nie, no żartuję oczywiście. No, stety i niestety, tak, no bo gospodarka jest stworzona tak, że w niej mamy duże polskie czempiony w miedzi, w paliwach, tak jak rozmawialiśmy. I one są bardzo mocno, udział państwa jest tam znaczący, jeżeli chodzi o decyzje strategiczne i kadrowe. No więc nie dziwmy się, że państwo, czy ktoś, kto nadzoruje to, wpływa na tych prezesów, jeżeli chodzi o ich, kto to ma być. No i ta walka, rozumiem, trwa. Natomiast,
a
no,
rozumie
to
pan, dlaczego Radosław Domagalski-Łabęcki został odwołany, mimo że to były bliski współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego z czasów Ministerstwa Rozwoju?
Nie chciałbym wchodzić w spekulacje, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy kto o tych decyzjach wiedział, kto protestuje i kto...
A kto protestuje? No i ja nie wiem, słuchacze.
Panie redaktorze, dzisiaj jest rada nadzorcza i będą decydować o przyszłości spółki akcyjnej. Może nie wpływajmy.
Ja wiem, że wszyscy akcjonariusze i cała rada nadzorcza słucha Poranka Wnet. Pozdrawiamy bardzo serdecznie radę nadzorczą KGHM-u. Natomiast też mamy radiosłuchaczy takich, którzy nie są w radzie nadzorczej, chcieliby wiedzieć, kto z kim gra i dlaczego największa polska spółka jest na kolejnym wirażu w prezesie. W racji swojego prezesa.
Miejmy nadzieję, że jakby... Kierunek jest podobny, natomiast dynamika będzie różnych procesów zwiększona. Rozumiem, że KGHM, że KGHM jest takim miejscem, które bardzo mocno wpływa też na lokalny rynek zatrudnienia i niestety ma to wpływ też przed wyborami samorządowymi, jak już tak bezczelnie mamy się wypowiedzieć, ale też dyplomatycznie.
Cóż, no tak, wybory samorządowe już niedługo, a pieniądze KGHM-u to nie byle co. Nie zawsze się znajduje.
KGHM ma dużo problemów, bo parę przedpoprzednich zarządów doprowadziło do na przykład zakupu, co wtedy wydawało się nawet ciekawe do rozważenia, spółki Quadra, no, która okazała się dziurą bez dna.
Ja myślę, że spotkamy się całkiem niedługo i o KGHM-ie porozmawiamy o ich, nie o aferach dookoła KGHM-u, tych przeszłych, a być może jakieś obecne znajdziemy, a może nie, no odpukać w niemalowane, może kwestia afer odeszła w przeszłość, ale jako historyk zawodu mam co do tego wątpliwości, że afery się kończą.
Trzeba pamiętać o historii, bo ona się czasami lubi powtarzać.
I tym motem kończymy. Marcin Roskowski, prezydent Jagiellońskiego, był
i tylko
gościem...
prosty syn historyka. I absolutnie.
Och, ale za to jakiego.
Dziękuję.
8:11, za chwilę wracamy. Teraz czas na reklamy.
Okay. Radio Fred.
Autopromocja. Chcesz wesprzeć Radio Wnet?
Możesz przekazać nam swój 1% podatku.
Jak to zrobić?
Podczas wypełniania PIT-u. Więcej informacji oraz program EPIT 2017 do pobrania na stronie www.wnet.fm/wspieraj.
Nie zapomnij wypełnić pola z celem szczegółowym. Radio Wnet.
Podaruj nam 1% podatku. Dobrze to wykorzystamy.
Reklama.
Ludzie uciekają z miast. Od hałasu, tłoku, smogu. Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to zmieniają. Poprawiamy jakość życia w miastach. Dbamy o czystsze powietrze. Hamujemy redukcję obszarów zieleni. Rozwijamy korytarze przewietrzania pokryte niską roślinnością. Powstrzymujemy fragmentację miejskiej przestrzeni. Miasto może być bardziej przyjazne. www.nfosigw.gov.pl.
I po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Wielkanoc to czas radości i wspólnego świętowania w rodzinnym gronie. Na naszą gościnność czekają tysiące zagranicznych studentów i cudzoziemców, którzy mieszkają i pracują w Polsce. Pomóżmy im poznać lepiej naszą kulturę i tradycje, aby poczuli się jak w rodzinnym domu. Zaproś do stołu wielkanocnego do swojego domu cudzoziemca studiującego lub pracującego w Polsce. Zgłoś swój udział na stronie wielkanocbezgranic.com.
A my w słupie informacyjnym oczywiście informujemy o jarmarku i to jarmarki nadzwyczajne, bo świąteczne. Pamiętajmy, że już niedługo za 2 tygodnie święta Wielkiej Nocy. Jarmarki świąteczne to jest 24 i 29 marca. 29 marca to jest czwartek od godziny 18 do godziny 19. Oczywiście tam, gdzie zwykle w liceum, w gmachu byłego liceum imienia Klementyny Hochmanowej, to jest ulica Emilii Plater 29/31. Będzie tam i radio, i telewizja Republika, i będą kiełbasy, jajka i wszystkie dobre rzeczy do jedzenia z poniedziałku, także książki, także inne rzeczy, które zawsze na jarmarku Wnet są, więc serdecznie zapraszamy 24-29 marca, duże świąteczne jarmarki, bądźcie Państwo z nami.
Po słupie.
Wywiad Wnet. A z nami w studiu jest pan poseł Zbigniew Gryglas, wiceprzewodniczący partii Porozumienie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam serdecznie państwa. I jeśli mogę, panie redaktorze, chciałbym pozdrowić wszystkich Węgrów mieszkających w Polsce i także tych, którzy nas słyszą być może w Republice Węgierskiej. To jest dzisiaj ich narodowe święto. Kiedyś przewodniczący parlamentu węgierskiego powiedział, że my, Polacy i Węgrzy, jesteśmy takimi braćmi mlecznymi. Bardzo wiele nas łączy, a przede wszystkim to umiłowanie wolności, a więc wszystkiego dobrego, drodzy Węgrzy, drodzy przyjaciele.
Tak jest, wielki wyjazd na Węgry, to jest jedynka Gazety Polskiej codziennie w imię wolności i niezależności, tak się reklamuje, wielki wyjazd klubów Gazety Polskiej właśnie na Węgry w dniu święta narodowego naszych sąsiadów z południa i naszych, jak to się mówi, bratanków, a my także do polityki międzynarodowej od tego zaczniemy. Wczoraj zakończyło się w Rzeszowie forum Europa, Ukraina. Pan poseł był gościem i prelegentem tegoż forum. Jakie nastroje w trudnej sytuacji, bo chociażby kwestia ostatnich demonstracji nacjonalistów we Lwowie, ale także ustawy o nowelizacji prawa o IPN.
Rzeczywiście to było bardzo ważne forum, bo takie spotkania polityków, ale też spotkania gospodarcze samorządowców z regionów przygranicznych, więc niezwykle ważne kwestie. Rozmawialiśmy także o tych trudnych sprawach. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w takim panelu dotyczącym sytuacji w Donbasie i Krymie, jak rozwiązać te tak zwane pełzające konflikty, więc finalnie określiliśmy jako receptę na te problemy ukraińskie właśnie trzy takie sfery działań. Pierwsze to taka współpraca przygraniczna regionów polskich i ukraińskich i to się dzieje. To się dzieje w takich bardzo konkretnych obszarach. Jest wymiana młodzieży, że są wspólne projekty gospodarcze, infrastrukturalne, to łączy.
Będą nowe przejścia, przepraszam, że przerwę, ale czy będą nowe przejścia graniczne, bo ta granica do tej pory cały czas jednak dzieli, a nie łączy. Przejść granicznych jest znacznie mniej niż na naszej zachodniej czy południowej granicy. Kolejki czasami są monstrualne.
Będą takie przejścia. To rzeczywiście musimy zrobić, bo tych przejść jest zdecydowanie za mało i one nie są w stanie sprostać tym wymogom, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Ale to jest ten pierwszy obszar. Drugi obszar to nasza współpraca w ramach Trójmorza. My tą koncepcją Trójmorza co prawda wprost nie obejmujemy Ukrainy, ale ja myślę, że musimy w niektóre działania stopniowo Ukrainę włączać. Tak, żeby rzeczywiście dawać temu krajowi i Ukraińcom szansę na to, żeby istniała w tych strukturach środkowoeuropejskich, bo to nie powinno być postrzegane jako alternatywa dla Unii Europejskiej, ale te nasze kraje w sercu Europy mają taki troszkę odmienny od Zachodu i także Wschodu sposób spojrzenia na pewne sprawy, więc to trzeba robić. No i wreszcie ostatnia, fundamentalna, szersza sprawa to wciąganie Ukrainy coraz szerzej w nasze wartości, w nasz obszar demokracji europejskiej. Jest umowa stowarzyszeniowa, trzeba zrobić kolejny krok. My, Polacy, musimy tłumaczyć tym, którzy tego na Zachodzie jeszcze do końca nie rozumieją, tak jak na przykład Holendrzy, którzy wiemy, że byli sceptyczni w zakresie stowarzyszenia, by wyjaśniać te kwestie. Więc Ukrainę trzeba zbliżać, wtedy ona będzie atrakcyjna dla także tych mieszkańców regionów separatystycznych dzisiaj, bo tam część ludności, jak sami Ukraińcy mówili, ciągle się waha, czy opowiedzieć się po stronie rosyjskiej, czy po stronie ukraińskiej.
Jak na razie działania pańskiego rządu Zjednoczonej Prawicy powodują, że między Warszawą a Kijowem jest dalej niż kiedykolwiek być może?
Nie, panie redaktorze, szanowni państwo, nie patrzmy tak na tą kwestię.
Tak, myślę,
doszliśmy do takiego wniosku, że te nasze relacje trzeba zbudować na prawdzie. My musimy otwarcie rozmawiać także o trudnych problemach i historycznych, i tych, które mają miejsce obecnie. I tylko wtedy to będą trwałe relacje. Ja twierdzę, że tak wiele nas łączy, że ta przyszłość rysuje się jednak w dobrych barwach. My jesteśmy skazani na współpracę jak sąsiedzi. Czasem z sąsiadami mamy zatargi, ale finalnie zawsze dochodzimy do porozumienia, bo dobry sąsiad to wielka wartość.
A z kim pan poseł miał przyjemność rozmawiać ze strony ukraińskiej?
No, było bardzo wielu i polityków, i członków parlamentu, więc to były naprawdę takie konkretne rozmowy. Z wieloma z nich jestem umówiony na kontynuację tych rozmów. Myślę, że będą wizyty, bo też się umówiliśmy, że będziemy się odwiedzać i będziemy także już tak między parlamentarzystami prowadzić ten dialog, żeby wspierać działania rządu w tym zakresie.
Kwestia ustawy o IPN się pojawiła, bo tam była silna reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości, był marszałek Sejmu, był wicemarszałek Sejmu, pan Ryszard Terlecki, było wielu posłów, był pan poseł, była pani poseł Gosiewska, był pan poseł Mularczyk, tam silna była pani marszałek Mazurek w końcu, więc prawie trzy szóste prezydium Sejmu pojawiło się na tej konferencji w Rzeszowie. Czy była poruszona kwestia ustawy o IPN, czy była nowelizacja? Wrócę tylko do tego przedstawienia, bo pan marszałek Terlecki w wywiadzie dla Tygodnika Sieci przed kilku tygodniami mówił, że ustawa o IPN, że ta nowelizacja szła za daleko, że ona była błędem.
Ja chcę powiedzieć tak, że Rzeszów to takie magiczne miejsce, rzeczywiście bardzo gościnne i takie dobre do prowadzenia tego typu rozmów, bo jesteśmy w tym rejonie przygranicznym, blisko do naszych przyjaciół ukraińskich. I ta atmosfera się nam dobrze udzieliła, rozmawialiśmy z taką szczerością, otwartością o tych sprawach. Tak, mówiliśmy także o tej trudnej kwestii. Ja muszę powiedzieć, powiedzieć, że podzielam zdanie pana marszałka, że jeśli chodzi o ten fragment nowelizacji dotyczącej Ukrainy, to myślę, że nie wykazaliśmy takiej należytej wrażliwości. Powinniśmy szukać tutaj rozwiązania. Ja myślę, że ono się pojawi wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To będzie dobry czas na to, żeby w tym zakresie tą sprawę rozwiązać.
Czy państwo podnosili kwestię zatrzymania procesu ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie? Czy ten temat też był poruszany z naszej strony? Czy pan, rozmawiając z politykami ukraińskimi, mówił, że nie będzie porozumienia, nie będzie dobrego dialogu, dopóki nie ruszą ekshumacje?
No, Ukraińcy rozumieją nasz punkt widzenia i tu rzeczywiście jesteśmy stanowczy, bo ta sprawa jest dla nas niezwykle, niezwykle ważna. Żadne decyzje póki co niestety nie zapadły, ale ja wierzę, że po tamtej stronie już widać takie zrozumienie, że dla nas jest to bardzo ważna kwestia i bez niej nie ruszymy ani o krok dalej.
Kiedy pan poseł był w Rzeszowie i zajmował się polską polityką wschodnią, w Warszawie doszło do chyba istotnego zwrotu w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski wycofał się ze swojej kandydatury, nie będzie się ubiegał o nominację obozu prawicowego w Warszawie. Pana ta deklaracja zdziwiła?
Ja muszę powiedzieć, że ja osobiście trochę żałuję, że pan marszałek się wycofał, bo ja zawsze mówiłem, że to bardzo dobra kandydatura. Pan marszałek jest takim wyważonym politykiem, no, związanym z Warszawą. No ale cieszy mnie to, że zadeklarował takie włączenie się w tą kampanię naszego kandydata Zjednoczonej Prawicy, który już zostanie niebawem przedstawiony, bo padła taka data.
Początek, tak. Bo tuż po świętach Wielkiej Nocy.
Tuż po świętach, 10 bodajże kwietnia, to jest taka data, zapowiedź, że wtedy będzie wyłoniony ten kandydat. I my wtedy rzeczywiście wszyscy go wesprzemy z całą mocą, bo ważne jest, by w Warszawie wygrał kandydat Zjednoczonej Prawicy. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby sprawę choćby reprywatyzacji, która tak bardzo dotyka warszawiaków, wyjaśniał ktoś z obozu Platformy, która niestety jest odpowiedzialna także politycznie za tą sprawę. Ale to nie jedyna kwestia.
Kandydatura pana posła jest jeszcze na stole, czy już nie? Jak to wygląda?
Ja nadal jestem wśród takich kandydatów sondowanych do tych wyborów. No, zamówione są sondaże i tak to dzisiaj wygląda, ale ja muszę powiedzieć, że ja osobiście nie przywiązuję do tego jakiejś wielkiej wagi. To nie jest tak, że mi na tym bardzo zależy. Zależy nam wszystkim na tym, żeby wygrał, raz jeszcze podkreślę, kandydat Zjednoczonej Prawicy i to jest najważniejsze.
Jestem pierwszym politykiem, któremu nie zależy na funkcji politycznej dość istotnej. To
nie,
ciekawe.
Ale to, panie redaktorze, ja to podkreślałem od początku, przechodząc do porozumienia także. Jak pan zauważył, nie objąłem żadnej funkcji, nie byłem zainteresowanym stanowiskami w rządzie.
Mimo, że był pan kiedyś dyrektorem departamentu.
Tak, ja...
I działał pan w administracji rządowej.
Ja już swoje w administracji rządowej osiągnąłem. To był najwyższy poziom, jaki można osiągnąć z poziomu służby cywilnej. Także ja naprawdę zrealizowałem się.
Teraz wiceministrowie będą w służbie cywilnej, więc być może jest kolejny szczebel.
Ale to naprawdę nie jest istotne. Ważne jest, żebyśmy pracowali dla kraju na różnych szczeblach, na różnych stanowiskach. Ja dzisiaj się realizuję jako poseł, działam w bardzo wielu obszarach. Pracuję w Komisji Energii i Skarbu Państwa, pracuję w Komisji Łączności z Polakami za granicą. Powołałem zespół parlamentarny, jestem jego szefem do spraw morskiej energetyki wiatrowej. Uważam, że to taki obszar, w którym możemy dokonać takich dużych, wielkich inwestycji na kształt inwestycji II Rzeczpospolitej w Centralny Okręg Przemysłowy czy port w Gdyni. To tego typu wyzwania.
Żeby zamknąć temat warszawski, czy taka taki model jest do przyjęcia, że będzie pan kandydatem na zastępcę prezydenta Warszawy? Na przykład przy Patryku Jakim albo przy Michale Dworczyku?
Ja myślę, że nie warto o tym rozmawiać, bo przypomnę, że wiceprezydent Warszawy nie jest wybierany w wyborach.
Jest mianowany i odwoływany osobistą decyzją wedle statutu prezydenta.
Dokładnie, więc zadecyduje o tym prezydent. Taką formułę zaproponowali nasi rywale. Ja myślę, że ona nie ma większego sensu. Ja nie wiem, czy my będziemy w tej formule pracować, ale to oczywiście będzie zależało od kandydata, od jego wyboru. Ja nie uchylam się od żadnych funkcji, a przede wszystkim od odpowiedzialności, od zadań, które mogły być mi powierzone, ale jak mówię, dla mnie to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby wygrała sprawa, żeby wygrał kandydat Zjednoczonej Prawicy.
Zmieniając temat, czy wyobraża pan sobie zerwanie koalicji w momencie, kiedy sztandarowy projekt premiera Gowina, Konstytucja dla Nauki, nie będzie przyjęty?
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo to niemożliwe. Ta konstytucja będzie przyjęta.
Marszałek Terlecki już wspomniany mówił zupełnie coś innego.
Mamy takie zapewnienia. Trzeba dyskutować także z panem marszałkiem, który rzeczywiście ma nieco odmienne zdanie, ale ja szanuję tą inną opinię.
Tak, mówi wprost, że ustawa nie przejdzie.
Rzeczywiście inne, ale ja muszę panu powiedzieć, że ja ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z panem marszałkiem i myślę, że każda taka rozmowa przybliża nas do rozwiązania i to nie będzie, zapewniam pana, rozwiązanie takie siłowe, tego typu, że wychodzimy z koalicji czy nie. My w tej koalicji pozostaniemy, bo ona jest korzystna, ona jest dobra dla Polski.
Nawet jeśli nie będzie reformy szkolnictwa wyższego?
Będzie reforma i my pozostaniemy w koalicji.
Pan poseł jest optymistą, czy także optymistycznie patrzy pan na premię dla ministrów, wicepremierów i dla pani premier? Temat politycznie głośny. Wczoraj ruszyła kampania billboardowa Platformy Obywatelskiej. Premie powinny być zwrócone, pana zdaniem?
Ja muszę panu powiedzieć tak, że te premie bulwersują społeczeństwo, to prawda. No ale też trzeba powiedzieć, że to był rząd, który rzeczywiście pracował. Rządy poprzednie przez wiele lat nie robiły nic albo robiły bardzo niewiele. Nie było tych efektów, przeciwnie, były jeszcze afery. Bardzo wiele afer, nie tylko Amber Gold, ale dzisiaj dowiadujemy się o wielkich stratach w KGHM-ie, olbrzymich stratach, bo sięgającym 16 miliardów złotych. No możemy sobie tylko porównać 16 miliardów w sytuacji, kiedy 12 zakładów Opla rozsianych po całym świecie zostało sprzedanych za 8 miliardów. Czyli moglibyśmy kupić taką markę samochodów dwa razy moglibyśmy ją kupić za takie pieniądze. Tych pieniędzy praktycznie nie ma. W Kanadzie projekt utknął, a w Chile to wydobycie jest na poziomie 1/6 zakładanego wydobycia, więc wygląda to bardzo, bardzo źle i sprawa jest niezwykle poważna. Ja myślę, że ona zasługuje nawet na komisję śledczą.
Panie pośle, KGHM to także zmiany prezesa. Czy rozumie pan, dlaczego Radosław Domagalski-Obęcki musiał odejść?
Organy spółki mają prawo dokonać wymiany osób zarządzających właśnie w każdym momencie. Takie jest prawo handlowe. Ja muszę powiedzieć, że szczegółowo nie zapoznawałem się z przyczynami tych zmian. Być może lepsze jest wrogiem dobrego.
To przejdźmy do energetyki, bo pan jest trochę twórcą, czy współtwórcą dzisiejszego systemu biznesowego, który panuje w naszej energetyce. Budowa elektrowni atomowej to już jest przesądzone, bo pan optuje za fermami wiatrowymi, morskimi fermami wiatrowymi, tak zwanym offshorem, a chyba pan premier Morawiecki wszystkie siły rzuci na dużą elektrownię atomową.
Panie redaktorze, my z całą pewnością potrzebujemy uzupełnienia naszego miksu energetycznego. Ja bardzo często w rozmowach z panem ministrem Tchórzewskim mówię o tym, że musimy popracować nad naszym programem energetycznym do roku 2040, a najlepiej 50, takim długookresową wizją. I tam musi się znaleźć w szczególności ten miks energetyczny, czyli skład takich surowców, z których będziemy produkowali proporcje, w których będziemy produkowali naszą naszą energię. Na dzisiaj to jest oczywiście węgiel. To jest węgiel sięgający prawie 90%. No ale...
To musi się zmienić.
I nie tylko z tego względu, że taka jest polityka dzisiaj Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, czy presja także zewnętrzna, światowa, ale to także chodzi o zdrowie Polaków, a może przede wszystkim chodzi o zdrowie Polaków, byśmy rzeczywiście ograniczali tą emisyjność w naszych miastach, więc musimy przechodzić na inne źródła energii. I dla mnie morska energetyka wiatrowa może dać nam nawet do 10 gigawatów mocy, czyli może stanowić bardzo istotny element tego miksu energetycznego. Czy potrzebna jest elektrownia atomowa w Polsce? Rzeczywiście, no, od lat o tym mówimy. Energetyka jądrowa stanowi taką stabilizację systemu, bo rzeczywiście produkuje prąd w tak zwanym ciągłym ruchu, stabilizuje system, więc mogłaby pełnić ważną funkcję. Według tych analiz, które ja widziałem, które prowadzone są zarówno w Ministerstwie Energii, jak i też przez zewnętrzne organizacje, no jest miejsce zarówno dla atomu, jak i dla offshore'u i to nie muszą być konkurencyjne źródła.
Skąd wziąć pieniądze z Orlenu?
Nasza gospodarka będzie się rozwijać bardzo, bardzo mocno w kolejnych latach i to, że my zejdziemy z węglem do poziomu około 50%, tak zakładają wszelkie analizy do roku 2035-40, to no, udział tych innych źródeł odnawialnych, czy także energetyki jądrowej wzrośnie. Skąd wziąć pieniądze?
Pan wspomniał
o Orlenie.
Marcin Roszkowski mówił, że 30 miliardów złotych to jest minimum, żeby powstała duża elektrownia atomowa w Polsce. To dużo pieniędzy.
To bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście nie musimy dysponować całością kwoty, bo to może być finansowanie dłużne. Takie projekty jak najbardziej się do tego kwalifikują. Natomiast takie spółki jak Orlen muszą szukać swoich nowych obszarów działalności, bo może się okazać za parę lat, to jest całkiem realna perspektywa, że dzisiejsze źródło dochodu tej spółki, czyli sprzedaż paliw tradycyjnych, no może się zacząć wyczerpywać. Powoli będziemy się przesiadać jednak na samochody elektryczne, więc takie firmy jak Orlen muszą już dzisiaj myśleć o nowych obszarach biznesowych
i takim obszarem
może być energetyka jądrowa.
Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był Zbigniew Gryglas, wiceprzewodniczący partii Porozumienie, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Panie pośle.
Dziękuję panu, dziękuję serdecznie państwu i życzę państwu miłego dnia, choć temperatura spadła niestety i takie pierwsze przebłyski wiosny odchodzą na razie, ale myślę, że wróci wiosna.
Jeszcze na pewno wróci wiosna. Mamy taką nadzieję wedle prognoz już przyszły weekend ma być znowu wiosenny i tak ma zostać aż do jesieni. 8:34 poranek w net. Za chwilę wracamy do studia.